wszystko zaczęło się ponoć od spożycia nieświeżych owoców morza albo zupy z nietoperza. Ale to tylko domysły. Dzisiaj nikt już nie jest do końca w stanie określić bezpośredniego źródła choroby, która w przeciągu 3 miesięcy opuściła chińskie miasto Wuhan i dotarła do najodleglejszych zakątków naszego świata, zbierając po drodze śmiertelne żniwo. Szacuje się, że tylko w pierwszym tygodniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zakażeniu uległo 2000 osób, a ponad 50 zmarło. Na dzień dzisiejszy liczbę zakażonych na całym świecie określa się na 85 181, a bilans ofiar śmiertelnych wirusa na 29 lutego, czyli na dzień wczorajszy, wyniósł 2922 osoby. Gdybyśmy tylko mogli powiedzieć, dobrze, że to się dzieje gdzieś tam, że to nie u nas, że tu jesteśmy bezpieczni, możemy spać spokojnie, ale kolejne wiadomości, które słyszymy, które czytamy, nie pozwalają nam spokojnie machnąć ręką i zlekceważyć odległy problem. Słyszymy doniesienia z Włoch. To naprawdę nie jest tak strasznie daleko. Czytam o tym, że epicentrum choroby, jeżeli chodzi o Europę, jest właśnie we Włoszech. Tam według statystyk podanych wczoraj przez obronę cywilną stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 u 1128 osób, a z tej liczby już 29 osób zmarło. Czytamy o pierwszym przypadku zakażenia w Stanach Zjednoczonych, a polskie władze uważnie monitorują wszystko to, co się dzieje, żeby w razie czego zainterweniować. Odwoływane są mecze włoskiej Serie A, w tym absolutny klasyk Juventus Turyn przeciwko Interowi Mediolan. To jest nie do pomyślenia, żeby taki mecz odwołać, ale w obliczu zagrożenia kolejne mecze są odwoływane, przekładane na inne terminy. Przekładane są terminy ważnych konferencji o międzynarodowym zasięgu i póki co jedynymi beneficjentami tego stanu zagrożenia są firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, które na potęgę sprzedają maseczki chirurgiczne albo preparaty do dezynfekcji dłoni, które osiągają niesamowite, niezwykłe ceny, szybują ceny tak naprawdę w hurtowniach pustki. Nie ma gdzie tego kupić. Ludzie wykupują całe zestawy na Allegro, choć naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych mówi wyraźnie: zostawcie te maseczki, to bez sensu, nie jesteście w stanie się tym ochronić. Po prostu myjcie ręce i spróbujcie zachować czystość, to podstawa. Cały świat zamarł w oczekiwaniu na szczepionkę, dzięki której będzie można podjąć skuteczną walkę z chorobą. I bez wątpienia dzisiaj, na początku, ciągle jeszcze na początku 2020 roku, możemy powiedzieć, że słowo koronawirus już stało się najważniejszym hasłem 2020 roku. Ale wystarczy cofnąć się w czasie o kilka lat, żeby przekonać się, że strach przed koronawirusem nie jest absolutnie niczym nowym. Jeszcze tak niedawno żyliśmy przerażającymi doniesieniami o ptasiej grypie, która dziesiątkowała drób na całym świecie i stanowiła realne zagrożenie dla ludzkiego życia. Jeszcze wcześniej drżeliśmy na myśl o tym, że wirus Ebola może rozprzestrzenić się gwałtownie i wyjść poza Afrykę, tam gdzie to wszystko się zaczęło, i ogarnąć cały świat. Do niedawna obawa przed wirusem HIV prowadziła do niepodawania ręki osobom potencjalnie zarażonym, a próby umieszczenia osób chorych w jakimś odległym miejscu, gdzieś na skraju małej wsi, w odległym miejscu, budziła protesty mieszkańców i kończyła się podpaleniami budynków, w których mieli zamieszkać chorzy. Bo historia ludzkości tak naprawdę to niekończąca się historia chorób wywoływanych przez mutujące się bakterie i wirusy. I wydawać by się mogło, że od czasów czarnej ospy powinniśmy przyzwyczaić się do tego, że co jakiś czas jakiś wirus, jakaś choroba zaczyna rozprzestrzeniać się i zataczać coraz większe kręgi. Wydawać by się mogło, że powinniśmy nauczyć się z tym żyć, że prędzej czy później powstaną kolejne ogniska nowych, nieznanych do tej pory chorób zakaźnych, aż wreszcie zostanie wyprodukowana szczepionka, która położy kres danej chorobie. Do czasu, kiedy kolejny zmutowany wirus rozpocznie swoją śmiertelną podróż przez świat, a potem kolejny i kolejny i kolejny. Jeżeli więc nie możemy raz na zawsze zatrzymać wszelkich chorób, to pewnie powinniśmy oswoić się z faktem, że ich występowanie jest po prostu nieuniknione, a globalizacja sprawiła, że nie wystarczy już zamknąć miasta i otoczyć go kordonem sanitarnym, tak jak to ma miejsce w przypadku miasta Wuhan, tej stolicy koronawirusa. Wszyscy dzisiaj żyjemy w stanie podwyższonego zagrożenia i kluczowym pytaniem nie jest już, czy będą jakieś kolejne wirusy. Nie, do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że one będą. Więc pytanie nie brzmi, czy one będą, pytanie brzmi, jak radzić sobie z potencjalnym zagrożeniem, które pewnego dnia może zapukać do naszych drzwi? Okazuje się, że podobnie rzecz ma się ze złem w naszym życiu. Przygniatające doniesienia o kolejnych wojnach i niezawinionych śmierciach w różnych częściach świata wywołują w nas lęk przed myślą, że pewnego dnia zło może zapukać również do naszych drzwi. Tymczasem wcale nie musimy daleko szukać, żeby zdać sobie sprawę z tego, że jako ludzie jesteśmy słabi, a słabość ludzkiego charakteru owocuje tym, że z reguły wybieramy to, co dla nas wygodne i co niekoniecznie dobre dla innych. Zło pod różnymi postaciami, niczym szaleńczy wirus, zbiera swoje żniwo nie tylko na obrzeżach naszego świata, ale w naszych domach, w naszych rodzinach, we wszystkich relacjach, w które wchodzimy. Niszczy małżeństwa, niszczy przyjaźnie, niszczy relacje z ludźmi wokół nas. I powiedzmy sobie szczerze, odwracanie głowy nic nie da. Chowanie jej w piasek, udawanie, że nic się nie dzieje, również nic nie da. Ale też nic nie da utopijne wyczekiwanie na to, że pewnego dnia tu na tej ziemi świat będzie bez przemocy, bez bólu, cierpienia i chorób. John Lennon mógł sobie wyobrażać świat, w którym nie będzie granic, religii i wojen, ale sam zginął od kuli zamachowca na progu własnego domu. Zło dotyka każdego z nas i jest udziałem każdego z nas, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego kluczowym pytaniem nie jest to, czy coś gorszego się jeszcze wydarzy, ponieważ historia dowiodła już, że człowiek potrafi sięgnąć, czy łatwo przekroczyć granice wyobraźni, jeżeli chodzi o to, co złego możemy jeszcze uczynić drugiemu człowiekowi. Więc pytanie nie jest to, czy coś się gorszego jeszcze wydarzy, czy można jakoś postawić temu granicę. Pytanie brzmi, jak radzić sobie z potencjalnym zagrożeniem złem, które każdego dnia może zapukać do naszych drzwi, a jeszcze gorzej, do drzwi naszego serca. Jezus, jak mało kto, był świadomy słabości ludzkiego charakteru. Był człowiekiem, ale był też Bogiem, albo był przede wszystkim Bogiem, jednocześnie człowiekiem. Jak mało kto zdawał sobie sprawę z tego, jak spaczone jest ludzkie serce. I pewnego dnia w drodze do Jerozolimy, gdzie miał ponieść okrutną śmierć na życzenie zwykłych ludzi, przestrzegał swoich uczniów, mówiąc: nie da się uniknąć skandali. Biada jednak temu, który je wywołuje. Więcej by skorzystał, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono do morza, niż gdyby przez skandal przyczynił się do upadku jednego z tych najmniejszych. Uważajcie na siebie. Prawdopodobnie każdy z nas na tej sali, wierzący w Boga, czy też może niekoniecznie wierzący, chciałby żyć dobrym, spokojnym życiem. W słynnym wierszu Aleksandra Fredry, którego uczyliśmy się jeszcze w przedszkolu jako małe dzieci, o Pawle i Gawle, o tych dwóch sąsiadach mieszkających jeden nad drugim. Najczęściej pewnie większość z nas utożsamia się z Pawłem, który był, pamiętacie, spokojny, nie wadził nikomu. I złościmy się jednocześnie na myśl o jego sąsiedzie Gawle, który piętro niżej, czytamy, pamiętacie, Gaweł najdziksze wymyślał swawolę. Ciągle polował po swoim pokoju, to pies, to zając, między stoły, stołki, gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. I w końcu nawet cierpliwy i spokojny Paweł mówi dosyć. I postanawia dać lekcję swojemu nieznośnemu sąsiadowi, który nie reaguje na pokorne prośby o ciszę i spokój. I burzy spokój Gawła, napełniając swoje mieszkanie wodą, łowiąc ryby i jednocześnie zalewając swojego denerwującego go sąsiada. Prawda jest taka, że każdy z nas ma takiego Gawła w swoim życiu. Kogoś, kto sprawia, że nasze życie nie może toczyć się o tak spokojnie, bez problemów. Wierzący czy nie, większość z nas stara się żyć tak zwanym dobrym życiem i wydaje się, że byłoby ono idealne, że bylibyśmy po prostu dobrymi, idealnymi ludźmi i prowadzilibyśmy spokojne życie, gdyby nie on, albo gdyby nie ona, gdyby nie ci wszyscy inni ludzie, którzy wprowadzają zamęt do naszego życia. Bo zawsze jest ktoś, kto działa nam na nerwy. Zawsze jest ktoś, kto budzi w nas uśpionego demona, o którym wolelibyśmy zapomnieć. Zawsze jest ktoś, kto swoim zachowaniem wydobywa z nas to, co najgorsze. Nawet jeżeli nie publicznie, to gdzieś w środku po prostu gotuje się w nas. Jesteśmy gotowi wyobrazić sobie najgorszą rzecz, którą moglibyśmy uczynić tej osobie, która sprawia, że nasze życie nie może być spokojne i takie bezpieczne, i takie bez zakłóceń. O, gdyby tak można było żyć bez niektórych ludzi w naszym życiu, wszystko byłoby idealne i ślankowe. Niestety świat, w którym żyjemy, jest światem, w którym nie da się uniknąć gawłów. Bo nasza ludzka natura sprawia, ludzka natura, która jest zniszczona, przesiąknięta grzechem, czyli skłonnością do czynienia zła, skłonnością do wybierania tego, co dla mnie dobre i niekoniecznie zawsze dobre dla innych. Nasza natura sprawia, że każdego dnia potykamy się o ludzi, którzy swoim postępowaniem wywołują zgorszenie. Mąż zdradzający swoją żonę. Matka prowokująca do gniewu swoje dziecko. Pracodawca płacący nieuczciwie swoim pracownikom. Pijący ojciec, który krzywdzi swoich najbliższych. Zbuntowane dziecko, które odzywa się niewłaściwie do swoich rodziców. Na każdym kroku obcujemy ze złem, które już nie powinno nas zaskakiwać o tyle, że jest ono efektem naszej ludzkiej natury. To, co jednak zaskakuje, to fakt, że czasami łapiemy się na tym, że sami stajemy się gawłami dla innych. Ich świat też pewnie byłby idealny, gdyby nie my. Czyjś świat też pewnie byłby dużo lepiej poukładany, gdyby nie my i nasze grzechy. Dlatego Jezus przestrzega nas wszystkich i mówi do wszystkich: uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. Tak, skandale, grzechy są nieuniknioną częścią życia każdego z nas i biada temu, kto swoim postępowaniem zgorszy innych. Nie tylko krzywdzi siebie, ale przywodzi do upadku, popycha do upadku, do zła innych. Zwłaszcza tych najmniejszych, mówi Jezus, tych, którzy nie potrafią się bronić, tych, o których pewnie myśli, że są najbardziej kruchymi, najbardziej bezbronnymi, najbardziej słabymi pośród nas. Dlatego dobrze wiemy, że budzi się w nas obrzydzenie, kiedy słuchamy historii o dzieciach molestowanych seksualnie, czy bitych i wykorzystywanych. Dlatego zaciskają nam się pięści, kiedy słyszymy o kolejnej kobiecie, która została pobita przez swojego męża. Dlatego podejmujemy nierówną walkę o dzieci w naszej świetlicy środowiskowej. Nierówną walkę. Ponieważ mamy świadomość tego, że to, czego doświadczają na co dzień, nie da się, tego, czego doświadczają na co dzień, nie da się po prostu zmienić w ciągu 4 godzin dziennie, kiedy spędzamy z nimi czas i uczymy je, czy robimy z nimi lekcje. Podejmujemy tę nierówną walkę, ponieważ oburza nas to, w jakich warunkach często żyją i jak są zaniedbywane. Jezus mówi, że ludziom, którzy tak czynią, lepiej byłoby zawiesić młyński kamień i wrzucić do morza. Ale na koniec dodaje do swoich uczniów, do każdego z nas, mówi, uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie. Bo pokazywanie palcami i wyliczanie grzechów ludzi wokół nas niczego nie załatwi. Nic nie da. Każdy z nas, tak jak tu siedzimy, każdy z nas może stać się źródłem zgorszenia, upadku dla innych ludzi. I cienka jest granica, czasem naprawdę bardzo cienka jest granica, poza którą niszczymy nie tylko swoje życie, ale życie innych ludzi. Nikt z nas nie jest odporny na działanie grzechu. Dlatego choć grzech jest nieuniknioną częścią życia, uważaj, aby swoim postępowaniem nie zgorszyć innych. I wydawać by się mogło, że ta sytuacja jest beznadziejna. No bo skoro my zawsze kogoś krzywdzimy i ktoś zawsze nas krzywdzi, no to pytanie pozostaje, jak znaleźć drogę wyjścia z tego szaleństwa? Co zrobić, żeby jakoś z tego wyjść? Jeżeli takie jest założenie, jeżeli wiemy, że będziemy krzywdzić siebie nawzajem, to czy jest szansa dla nas, czy jest ratunek dla nas do tego, żeby żyć tak, aby wyjść z tej spirali ciągłej krzywdy i ciągłego niszczenia siebie nawzajem w relacjach. Na szczęście Jezus nie pozostawia nas bez rozwiązania, chociaż może ono okazać się dla nas tutaj dzisiaj niezmiernie zaskakujące. Jezus mówi, jeśli twój brat zgrzeszy, czy twoja siostra zgrzeszy, upomnij go, a jeśli się opamięta, wybacz mu. I choćby 7 razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale 7 razy zwrócił się do ciebie, żałuje tego, wybacz mu. Wybacz. W swojej walce ze złem często czujemy się bezradni. I w naszej bezsilności, tak jak Paweł Gawłowi, my też odpłacamy innym pięknym za nadobne. Jeżeli ktoś nas skrzywdził, to często chcemy po prostu zrobić dokładnie to samo. Chcemy odbić piłeczkę i przynajmniej tak samo, jeżeli nie bardziej, dopiec tej drugiej osobie. Ale to tylko nakręca spiralę zła. I tak idziemy przez życie i nic się nie zmienia. I nic się nie zmienia wokół nas. Nic się nie zmienia w naszych relacjach. Odpłacamy sobie nawzajem, myśląc o tym tylko, czyje będzie na wierzchu. I najlepiej, żeby to było moje. Konflikt jeszcze bardziej się pogłębia. Czasami może trwać przez pokolenia. Filip Jensy w swojej książce Zaskoczeni łaską opisał historię rodziny, którą dobrze znał. W 1898 roku w robotniczej dzielnicy Chicago przyszła na świat Daisy, ósme dziecko z dziesięciorga rodzeństwa. Daisy pamięta, jak jej ojciec wracał do domu pijany, bił ją i jej rodzeństwo. Pamiętała to bardzo dobrze, nienawidziła go z całego serca. Kiedy rozpoczął się wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych w latach 20., 30., ojciec wyrzucił matkę z dziećmi z domu, a sobie, dosłownie, dla siebie, zostawił tylko małą Daisy. To był początek koszmaru. Nienawidziła go z całego serca. Wiele lat później ten ojciec trafił na jakieś spotkanie Armii Zbawienia i nawrócił się. Jego życie całkowicie się zmieniło, stał się innym człowiekiem. Zaczął szukać przebaczenia i poszedł do każdego ze swoich dzieci. Poszedł do dzieci i poprosił każdego z nich o przebaczenie. Wszystkie dzieci mu wybaczyły, wszystkie oprócz Daisy. Nie chciała go widzieć na oczy i nigdy na oczy więcej go już nie zobaczyła. Ale Daisy sama też została matką. I choć nie piła, jej serce pełne było goryczy. A swoją rodziną zarządzała jak kolonią karną, czy jak wojskiem, jak małą armią. Potrafiła leżeć na kanapie i wrzeszczeć: po co was w ogóle urodziłam, wy głupie bachory? Najbardziej obrywało się jednej z jej córek, Margaret. Ona też nigdy nie wybaczyła swojej matce, nie chciała z nią rozmawiać. Postanowiła sobie, że będzie inna, ale zraniona szła przez życie i też przeżyła swoje katastrofy. Miała czwórkę dzieci. I każde dziecko traktowała dokładnie tak, jak sama była traktowana. A najbardziej dał się jej we znaki syn Michael. Nienawidzili się nawzajem. Kiedy miał 16 lat, uciekł z domu i od tego czasu już nigdy więcej ze sobą nie rozmawiali. A potem on założył swoją rodzinę i jak się pewnie domyślacie, on też nie przerwał tego cyklu nienawiści w swoim domu. Bo brak przebaczenia jest jak trucizna, która zatruwa nasze serca i nie tylko na tu i teraz, ale może być jadem, który wstrzykniemy swoim dzieciom, a one swoim dzieciom, a one swoim dzieciom. I może być jadem i trucizną, która zniszczy całą rodzinę, nie na jedno pokolenie, ale na pokolenia, które przyjdą po nich. Dlatego Jezus proponuje rozwiązanie, które wydaje się zupełnie absurdalne, które sprzeciwia się ludzkiej logice, które sprzeciwia się temu, co dla nas naturalne, ale jest to jedyne rozwiązanie, które sprzeciwia się również logice niekończącej się wojny. Proponuje przebaczenie. Przebaczenie, czyli tak jak dzisiaj słyszeliśmy, to jest to przekonanie o tym, że jeżeli coś złego uczyniłeś, nie jesteś mi już nic winny. Albo inaczej powiedzielibyśmy odpuszczenie winy. Ale zanim to się stanie, Jezus mówi bardzo wyraźnie, mamy obowiązek skonfrontować tę osobę z jej grzechem. I jeżeli ta osoba się opamięta, jeżeli postanowi zawrócić ze swojej drogi, wtedy mamy obowiązek przebaczyć. To oznacza, że nie możemy przebaczyć ludziom, którzy nie powiedzą przepraszam. Nie wiem do końca. Jezus na krzyżu modlił się, mówiąc: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I pewnie jest gest przebaczenia, jest możliwość przebaczenia wobec tych, którzy nie mają pojęcia, że czynią źle. Jest możliwość przebaczenia wobec tych, którzy odeszli, nie wiedząc, że nas skrzywdzili. I to dla nas samych jest ważne, abyśmy potrafili tę decyzję podjąć, abyśmy potrafili przebaczyć w takiej sytuacji. Ale jeżeli żyje dwoje ludzi, Jezus pokazuje: pójdź i napomnij. Nie stój obojętnie i nie udawaj, że nic się nie stało. To jest twoim obowiązkiem, to jest naszym obowiązkiem jako Kościoła, jako ludzi we wspólnocie. My po to mamy siebie nawzajem, żeby podejść do siebie nawzajem w duchu miłości, umieć stanąć i powiedzieć: przepraszam cię bardzo, może to zabrzmi boleśnie, może to nie chciałbym, żeby to źle wyszło, ale kiedy patrzę na to, co robisz ze swoim życiem, to robisz źle. Ile małżeństw byłoby uratowane, gdyby żona zamiast milczeć, patrząc na swojego męża, który krzywdzi ją i dzieci, potrafiła w odpowiednim momencie głośno powiedzieć, tupnąć nogą, powiedzieć dosyć, dosyć. To, co robisz, jest niewłaściwe, a my czasami w duchu niewłaściwie rozumianego chrześcijaństwa zgadzamy się na zło i udajemy, że nic się nie dzieje, bo mamy po prostu ulegać, mamy po prostu się gdzieś tam podkładać w cudzysłowie. Ile rodzin, ile relacji byłoby uratowanych? Ile przyjaźni, gdybyśmy tylko potrafili w odpowiednim momencie przyjść i powiedzieć stop, nie możesz tak się odzywać do ludzi wokół ciebie, nie możesz tak traktować innych, nie możesz w ten sposób zwracać się, nie możesz, nie wolno ci, nie powinieneś. Ja sam wiem, że również jako ojciec uczę się wiele i wiele potrzebuję od moich dzieci, również tego, że czasami moje dzieci potrafią powiedzieć mi, tato, nie. I jestem im wdzięczny za to, ponieważ wiem, że potrafią zatrzymać mnie tam, gdzie mógłbym przekroczyć granicę grzechu, a nawet kiedy ją przekroczyłem, one mówią, tato, wróć, stop, nie rób tego. Potrzebujemy siebie nawzajem. Nie po to, żeby wytykać sobie błędy, ale po to, żeby konfrontować siebie nawzajem i pozyskać siebie nawzajem dla Chrystusa. I jeżeli ktoś się opamięta, jeżeli powie przepraszam, szczerze będzie żałował za swój grzech, mamy obowiązek, nie przywilej, nie wybór, ale obowiązek wybaczyć. I to nie raz dziennie, mówi Jezus, ale 7 razy dziennie, co w uszach Jego słuchaczy oznaczało w nieskończoność. Tyle razy, ile będzie trzeba, tyle razy trzeba to zrobić. To musiało zaboleć. I to boli dzisiaj. Wszyscy przecież doświadczyliśmy zranienia. Każdy z nas doświadczył krzywdy z winy drugiej osoby. Często nie raz, wiele razy. Jak długo więc mamy przebaczać komuś, kto nas rani? Jak długo? A Jezus mówi, tak długo, ile razy ta osoba szczerze poprosi o przebaczenie. Ani mniej, ani więcej. Dlatego naszym zadaniem nie jest bierne przyglądanie się złu, ale konfrontowanie grzechu w życiu tych, którzy nas krzywdzą i krzywdzą innych. Jeżeli ta osoba się poprawi, jeżeli odpowie na nasze wezwanie, nie mamy wyjścia, musimy przebaczyć. I dobrze wiedzą o tym rodzice. Rodzice wiedzą, że to tak działa. Rodzice, którzy kochają swoje dzieci, wiedzą, że niezliczoną ilość razy muszą napominać swoje dzieci, kiedy one uczynią coś złego. I kiedy słyszą szczere przepraszam, kochający rodzic nie jest w stanie nie powiedzieć wybaczam. Nie ma większej radości tak naprawdę dla rodzica. I ci z was, którzy są rodzicami, wiecie o czym mówię. Nie ma większej radości dla rodzica niż widok dziecka, który przychodzi skruszony i mówi, tato, mamo, przepraszam. I wtedy nikt mnie nie musi przekonywać, nikt mnie nie musi namawiać. Ja nie muszę się specjalnie do tego zmuszać. Słysząc takie wyznanie w ustach mojego dziecka, jestem gotów mu przebaczyć. Zapominam o wszystkim, co było. Przytulam je i mówię już dobrze. Już dobrze. Bo jak to powiedział kiedyś jeden z autorów telewizyjnych programów dla dzieci, powiedział, każdy z nas był kiedyś dzieckiem. To była jego rada, kiedy ktoś go zapytał, jaka jest najlepsza rada dla rodziców? Jaką radę, jedną rzecz, którą każdy rodzic robić powinien? On powiedział, każdy z nas był kiedyś dzieckiem. I każdy z nas doskonale pamięta ten moment, kiedy zgrzeszyliśmy, kiedy poszliśmy przeprosić i czekaliśmy z biciem serca na przynoszące ulgę słowo wybaczam. Ale najlepiej rozumieją to ci z nas, którzy poszli za Chrystusem i po wielokroć, nie raz, nie dwa, nie trzy, po wielokroć doświadczyli przebaczenia za swoje powtarzające się do znudzenia grzechy. Bo kto z nas na tej sali nie wołał do Boga ze łzami: Panie, tyle razy mówiłam, że tego nie zrobię, że tak się nie odezwę, że już więcej nie podniosę głosu na moje dzieci w gniewie, że już więcej nie sięgnę po jeden kieliszek za dużo, że nie wejdę już więcej na niewłaściwe strony w internecie, a jednak znowu upadłem, znowu upadłam, znowu zawiodłem Ciebie i innych. Proszę, przebacz mi. Pamiętacie, co wtedy mówimy? Już nigdy więcej. Panie, nigdy więcej. I szybko okazuje się, że to nigdy więcej staje się tylko marzeniem o przyszłości, która nigdy się nie wydarza. Kto z nas nie zna tego przenikającego nas poczucia ulgi, że Bóg w swoim miłosierdziu i łasce po raz kolejny przebaczył nam te same winy, dając nam kolejną szansę, aby zacząć od nowa. Jeżeli więc sami doświadczyliśmy takiego przebaczenia, to czyż dziwne jest to, żebyśmy nauczyli się podobnie przebaczać tym, którzy grzeszą wobec nas? Bo choć grzech jest nieuniknioną częścią życia, Jezus mówi: bądź gotów napomnieć i przebaczyć temu, który pokutuje, tyle razy, ile będzie trzeba. Ani mniej, ani więcej. I to zadanie wydaje się ponad ludzkie siły. Pewnie kiedy czytacie razem ze mną te słowa, kiedy słuchamy tego, co Jezus przekazał swoim uczniom, wszyscy albo większość z nas pewnie ma poczucie, że to jest absolutnie niemożliwe. To jest niemożliwe, to po ludzku jest niemożliwe. Nic dziwnego, że słuchający swojego mistrza uczniowie zawołali: dodaj nam wiary. Dodaj nam wiary, Panie. To jest zupełnie poza nami. To, co mówisz, jest niemożliwe dla człowieka. Boże, nawet nie wiemy, czy to jest możliwe, czy tak można. Dodaj nam wiary, proszą apostołowie. A Jezus odpowiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie: wyrwij się z korzeniami i zasadź w morzu, a ona usłuchałaby was. Okazuje się, że przebaczenie nie jest kwestią emocji. Więcej, ono nie jest też wyłącznie aktem woli. Jest przede wszystkim aktem wiary. Jezus dodaje otuchy swoim uczniom, zapewniając ich, że choć to zadanie ponad ludzkiej siły, to nie potrzeba wiele. Naprawdę nie potrzeba wiele, aby mu sprostać. Wystarczy mieć wiarę, mówi Jezus, i to taką niewielką, niewielką wiarę, jakąś ogromną, ale Jezus mówi małą wiarę, taką wiarę, która jest gdzieś na skraju, której może nawet nie widać, która tylko się tli, która jest ostatnim westchnieniem, takim rzutem na taśmę wiarą, która mówi: nie wiem, nie mam pojęcia, ale dobrze. A wtedy Jezus mówi: to, co niemożliwe, bo o to chodzi w tej przypowieści, to, co niemożliwe, staje się możliwe. Walter Wink, amerykański teolog, wspomina, jak w 10 lat po zakończeniu II wojny światowej odwiedzili Polskę dwaj Niemcy. Rozmawiając z grupą polskich chrześcijan, poprosili o spotkanie z niemieckimi chrześcijanami, którzy chcieli prosić o przebaczenie za krzywdy wyrządzone Polakom w czasie II wojny światowej. I zapadła cisza. W końcu jeden z Polaków powiedział: to, co proponujesz, jest niemożliwe. Tu w Warszawie każdy kamień przesiąkł polską krwią. Nie możemy przebaczyć. Zanim jednak uczestnicy spotkania rozstali się, postanowili zmówić wspólnie modlitwę pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I kiedy doszli do słów i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nagle wszyscy przestali się modlić. I zaległa taka niezręczna cisza. Nikt się nie odezwał. Wszyscy milczeli. Aż w końcu mężczyzna, który wcześniej kategorycznie odmówił przebaczenia, powiedział: a jednak muszę na to przystać. Jeśli odmówię przebaczenia, jakże mógłbym później modlić się do Ojca, prosząc o przebaczenie moich win? Czy mógłbym nadal być chrześcijaninem? Po ludzku nie mogę, powiedział, ale wierzę, że Bóg da nam siłę. I półtora roku po tym wydarzeniu chrześcijanie z Polski i Niemiec spotkali się w Wiedniu, zapoczątkowując przyjaźń, która trwała przez całe lata. To, co niemożliwe, to, co było niemożliwe i niewyobrażalne, stało się możliwe. I dlatego właśnie Kościół Jezusa Chrystusa, my wszyscy, my jako ludzie, nie Kościół jako instytucja, nie Kościół jako budynek, ale my jako ludzie z każdego miejsca na ziemi jesteśmy jedynym miejscem na ziemi, w którym można przerwać logikę wojny i nieść przebaczenie właśnie tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Bo to nie jest kwestia emocji, na pewno. To nie jest tylko kwestia racjonalnej decyzji, ale jest to akt wiary. I tylko ci, którzy wierzą, mogą faktycznie, głęboko i trwale przebaczyć tym, którzy ich skrzywdzili. Dlatego właśnie tutaj, wśród ludzi wierzących, pogruchotane małżeństwa mogą zostać odbudowane dzięki małemu aktowi wiary, że Bóg nam pomoże, nawet jeżeli my nie widzimy już nic oprócz ściany, która jest przed naszymi oczami. Dlatego właśnie w Kościele ludzie stają się zdolni do przebaczenia swoim rodzicom, choć niektóre krzywdy wydają się po ludzku po prostu niewybaczalne. I to właśnie w chrześcijańskiej wspólnocie. Wspólnocie, która żyje na poważnie słowami Jezusa, dzięki małym aktom wiary stajemy się świadectwem dla świata, że Bóg nie jest kimś tam gdzieś, albo że Go w ogóle nie ma, że Bóg to nie jest tylko religijne obrzędowanie, że Bóg to nie jest tylko jakieś tam spotykanie się od czasu do czasu, że Bóg to nie jest tylko moralność, ale stajemy się świadectwem dla świata, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg jest realny, że zmienia nasze życie i że to, co powiedział, faktycznie może zmienić każdego z nas. Bo choć grzech jest nieuniknioną częścią życia, niewielka wiara wystarczy, aby zrobić to, co wydaje się niemożliwe. I ci z nas, którzy w swoim życiu doświadczyli właśnie tego, ci z nas, którzy przeszli przez małżeńskie kryzysy wtedy, kiedy wydawało się, że już nic się nie da zrobić, ci z nas, którzy potrafili wybaczyć, kiedy wydawało się, że to jest absolutnie po ludzku niemożliwe, ci z nas, którzy podjęli takie decyzje aktem wiary, wiecie, że tak naprawdę, koniec końców, kiedy patrzymy wstecz, okazuje się, że wcale nie trzeba było wiele. Choć wtedy, w tamtym momencie, wydawało się to tak wiele. Ale żebyśmy przypadkiem nie popadli w pychę i nie zaczęli myśleć o sobie w jakiś niezdrowy sposób, że jesteśmy jacyś wyjątkowi, że jako Kościół Jezusa Chrystusa jesteśmy jacyś absolutnie szczególni i wyjątkowi. Jezus przywraca swoim naśladowcom właściwy obraz ich samych i kończy tę historię o przebaczeniu i to wezwanie do przebaczania sobie nawzajem taką przypowieścią. Kto z was, mówi Jezus, mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola: wejdź i zaraz siadaj do stołu. Czy raczej nie rozkaże: przygotuj coś na kolację, przepasz się fartuchem, usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem ty możesz wejść, zjeść i wypić. Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Tak i wy. Gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: jesteśmy marnymi sługami. wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. I w tej zaskakującej przypowieści Jezus przywołuje obraz sługi, który po dniu ciężkiej pracy na polu swojego Pana nie oczekuje podziękowań, ale dalej wykonuje to, co do Niego należy, bo jest sługą swojego Pana. I być może jesteśmy trochę oburzeni tą historią, bo burzy ona nasze postrzeganie dobrego Pana. My byśmy oczekiwali, że dobry Pan powinien podziękować, ale Jezus celowo prowadzi tę historię aż na skraj tego, co jesteśmy w stanie przyjąć. Być może oczekiwalibyśmy wdzięczności wobec sługi i miejsca przy stole, ale Jezus daje do zrozumienia nam wszystkim, że sługa w tym przypadku nie wykonuje niczego ponad to, co należy do jego obowiązków. Robi dokładnie to, co mu polecono i nie oczekuje niczego w zamian. Tak samo i wy, mówi Jezus, gdy już wszystko wykonacie, co wam polecono, gdy już przebaczycie po siedmiokroć tym, którzy się opamiętają, nie myślcie o sobie, jestem kimś szczególnym. Nie obnoście się ze swoim przebaczeniem wobec innych. To naprawdę nie jest nic szczególnego, mówi Jezus. Po prostu wykonaliście to, co do was należy. To, czego od was oczekuję. Ni mniej, ni więcej, tylko tyle i aż tyle. Raczej, mówi Jezus, myślcie o sobie sługami nieużytecznymi jesteśmy. I jeżeli był ktoś w historii świata, kto mógł oczekiwać tego od swoich sług, to z pewnością nasz Pan, Jezus Chrystus. On sam, umierając za nasze grzechy, uczynił to, czego oczekiwał od Niego Ojciec, Jego Ojciec. Przyjął postać sługi, uniżył się, umarł okrutną śmiercią na krzyżu, doświadczając oddzielenia od Ojca, aby przebaczenie naszych grzechów mogło stać się możliwe. I my dzisiaj, przebaczając innym, robimy tylko to, czego On dziś od nas oczekuje jako swoich naśladowców. Ani mniej, ani więcej. Dlatego nie domagajmy się jakiegoś szczególnego traktowania. Dlatego nie porównujmy się z innymi, nie porównujmy się zwłaszcza z tymi, którzy wybaczyć z różnych powodów nie potrafią. Nie powinniśmy czuć się lepiej, nie wzbijajmy się w pychę. Po prostu mówmy raczej, przebaczyłem, bo sługami marnymi jesteśmy. Sługami Boga, którzy robią to, co jest naszą powinnością. I wobec takiego wyzwania stanęła pewnego dnia Corrie ten Boom, holenderska chrześcijanka, która w czasie wojny przez kilka lat ukrywała Żydów przed Niemcami, przed nazistowskim okupantem, razem ze swoją siostrą Betsy. A potem ktoś je zadenuncjował i trafiły do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. I tam dosłownie tuż przed wyzwoleniem tego obozu Betsy została zamordowana. Corrie przeżyła wyzwolenie, przeżyła ten obóz, przeżyła wyzwolenie. Wiele lat później pojechała do Niemiec, aby nauczać o Jezusie i przebaczeniu. I pewnego dnia, po takim wystąpieniu, podszedł do niej mężczyzna. Corrie rozpoznała w nim niemieckiego żołnierza, który był strażnikiem w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Mężczyzna podszedł do niej i powiedział: chciałbym Cię prosić o wybaczenie. Po wojnie stałem się chrześcijaninem. Zdałem sobie sprawę z całego zła, jakie wyrządziłem ludziom. Przepraszam i proszę o wybaczenie. Corrie stała jak wmurowana. W jednej chwili wszystkie emocje i wspomnienia z tamtych lat w nazistowskim obozie śmierci wróciły i stanęły jej przed oczami. I naraz prosty gest podania ręki stał się wyzwaniem ponad ludzkie siły. Jeszcze przed chwilą mówiła o Jezusie i przebaczeniu, a teraz stała twarzą w twarz z człowiekiem winnym śmierci jej ukochanej siostry Betsy. Mężczyzna podszedł do niej, stał tak w ten sposób, przepraszam, stał twarzą w twarz z nią, ona twarzą w twarzą z nim i w swojej książce Bezpieczna krojówka, Corrie ten Boom, tak opisuje ten moment. Stałam tam, a ziąb przenikał moje serce. Ale przebaczenie to nie emocja, to akt woli, a wola może funkcjonować niezależnie od temperatury serca. Boże, pomóż, modliłam się w duchu. Mogę podnieść swoją rękę, mogę zrobić choć tyle, tylko tyle. Ty, Panie, zatroszcz się o uczucia. I odruchowo wyciągnęłam swoją dłoń w stronę ręki byłego nazistowskiego żołnierza. Kiedy to zrobiłam, stało się coś niezwykłego, mówi Corrie ten Boom. Jakby prąd przeszył moje ramię i dotarł do naszych złączonych dłoni. I naraz uzdrawiające ciepło wypełniło całe moje ciało, a w oczach pojawiły się łzy. Przebaczam Ci, bracie, zawołałam. Z całego serca przebaczam. Przez dłuższy czas staliśmy tak, trzymając się za ręce, pisze Corrie. Były strażnik i była więziarka. I nigdy wcześniej nie doświadczyłam Bożej miłości tak intensywnie, jak w tamtej chwili. I ta historia Corrie ten Boom wydaje się niedorzeczna. Ale w Królestwie Bożym ma głęboki sens, bo przebaczenie jest jedyną sensowną szczepionką na wirus grzechu, który niszczy nasze serca. Nie ma innej, nie ma lepszej. Dlatego choć grzech jest nieuniknioną częścią życia, bądź gotów przebaczyć tyle razy, ile będzie trzeba. Bo jesteś sługą Boga, który dzięki małej wierze, dzięki odrobinie wiary, czyni po prostu to, czego Bóg od niego oczekuje. Ani mniej, ani więcej.